Czytanie z drugiej księgi Samuela, rozdział 6, wersety od 1 do 23. Znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie 30 000. Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię Pan Zastępów spoczywający na cherubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela, tańczyli przed Panem z całej siły, przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, także umarł przy Arce Bożej. A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę i nazwał to miejsce Perez Uzza. Tak jest po dzień dzisiejszy. I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska? Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gad. I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gad przez 3 miesiące. A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie. Doniesiono królowi Dawidowi: Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili 6 kroków, składał w ofierze wołu i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Kiedy Arka Pańska przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. Wtedy wzgardziła nim w sercu. Przyniesiono więc Arkę Pańską, ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety, dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów. Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: o, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny. Dawid odpowiedział Mikal: przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca Twego i całej Twojej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu Pańskiego Izraela, przed Panem będę tańczył i upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w Twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał. Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci. To Słowo Boże.
W momencie, kiedy ze zdobytej Jerozolimy, która była położona mniej więcej w centrum pokoleń izraelskich, a przede wszystkim ze względu na wyjątkowe położenie tego miasta, a było położone na skalę nie do zdobycia, tylko z jednej strony było dojście, gdy Dawid postanowił, że jako król tam zamieszka, to wiadomo było, że trzeba Arkę Przymierza, gdzie mieszka prawdziwy król, też sprowadzić do Jerozolimy. Dlaczego Dawid, dokonując tego czynu, wziął z sobą wyborowych wojowników? Dlatego, że Arka Przymierza była dana Izraelowi jako pamiątka zwycięstwa nad Egiptem. A dokładnie była dana jako pamiątka zwycięstwa nad bogami Egiptu, czyli nad szatanem. Że poprzez plagi Bóg Jahwe, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, jako wódz walczył. I to była pamiątka tej świętej wojny, wojny zwycięskiej. Dalej mamy słowa Pan Zastępów o Bogu Jahwe. Ilekroć razy Pismo Święte używa tego sformułowania Pan Zastępów, to domyślne jest Pan Zastępów Wojennych, którymi się posługuje w walce. Chodzi zarówno o świat duchów, jak i ludzi mu oddanych, posłusznych. W przeciwieństwie do duchów, wrogich bogów, jak i też ludzi wrogich Bogu Jahwe, Pan Zastępów. Chciał, żeby prawdziwy wódz poprzez Arkę zamieszkał w Jerozolimie, wtedy Jerozolima będzie bardziej bezpieczna. I incydent z Uzą, który dotknął się Arki i zginął. Jak to rozumieć? W momencie, kiedy Mojżesz wkładał dwie tablice przymierza i w nich składał jakby obecność pod trzykroć świętego Boga, w tym momencie Arka była nietykalna nawet przez kapłanów. Dlatego też Arka była tak zbudowana, że miała takie uchwyty na drążki, które wkładano z jednej i z drugiej strony do Arki, żeby poprzez drążki dźwigać, przynosić Arkę. Człowiekiem, który tego polecenia nie uszanował, jest Uza. Bóg chciał przez to przypomnieć to, przez jego śmierć, to, co też Izraelitom uświadamiał, gdy było zawierane przymierze na Synaju. Pamiętacie, że Synaj był otoczony pewną granicą, poza którą nie wolno było się nikomu zbliżać poza Mojżeszem i tych, których Mojżesz wziął z sobą jako towarzyszy. Nawet bydłu nie wolno było tam wchodzić, bo Bóg powiedział: po trzykroć święty stąpi na tę górę, zabrzmiały trąby. Tak zawsze było, kiedy przychodził wódz. Święty dopiero będzie dostępny wtedy, kiedy będzie w Jezusie Chrystusie. Arka była zapowiedzią Jezusa Chrystusa. Arka to jest symbol Marii w momencie Fiat. Dwie tablice dekalogu, człowiek, Bóg stanie się człowiekiem i to człowieczeństwo będzie osłaniało nas przed porażeniem świętością Boga. Oczywiście chodzi tutaj o katechezę dla ludzi, że Bóg jest święty i święty będzie walczył ze złem, z grzechem. W Jezusie Chrystusie będzie walczył poprzez miłosierdzie, poprzez krzyż. W momencie, kiedy przestanie działać krzyż, pojawi się tylko świętość, sprawiedliwość. I to będzie na sądzie ostatecznym, właściwie dokładnie mówiąc, na przy zamknięciu sądu ostatecznego. Sąd Boga nad rodziną ludzką trwa już od czasów raju. Bóg mówi prawdę człowiekowi, sądzi go. Ale jak w czytaniach na niedzielę, w sobotę usłyszymy, że to miłosierdzie Jezusa Chrystusa z krzyża trwało już we wszystkie wydarzenia Starego Testamentu jako miłosierdzie. Bo my żyjemy w czasie, a czas to składa się z trzech elementów. Było, jest i będzie. Bóg jest wiecznością, czyli wiecznym teraz. Dla Niego nie ma było, będzie. Dla Boga jest teraz. Ponieważ Jezus jako Zbawiciel jest także Bogiem, dlatego też Jego decyzja zejścia na ten świat, zbawienia przez krzyż, już działała w Starym Testamencie we wszystkich znakach, które go zapowiadały, a w czytaniach niedzielnych usłyszymy tym wężu na Panu. Tam już działał miłosierdzie Jezusa Chrystusa w stosunku do tych, którzy szemrani, czyli ciągle myśleli o sobie, a nie myśleli o wielkich planach zbawczych w Izraelu w stosunku do rodziny ludzkiej. Śmierć tego młodzieńca to było przypomnienie. To jest miejsce obecności Boga po trzykroć świętego w pierwszej tablicy. Zazdrosna miłość Ojca, kult Boga, kultu Boga uczy nas Syn Boży w drugim przekazaniu. Nie wzywajcie Boga nadaremnie, imienia Pana Boga, do czci rzeczy. Czcijcie tak, jak ja to pokazałem w krzyżu. Czcijcie Boga, kochając drugiego człowieka moją miłością z krzyża. Odpocznijcie, dajcie w sobie odpocząć Boże miłości. I wtedy wy odpoczniecie swojej ograniczoności, która was tak męczy, nęka. Nie wiem, nie potrafi. A Jezus przyjdzie i powie, bądź dziecko, odpocznij. Przestraszył się Dawid, chrobo za niego zostawił u sąsiada, który nawet nie był Izraelitą. Bóg mu błogosławił, doszło to do uszu. Dawida ucieszył się i wreszcie się zdecydował. Droga była dość daleka, w związku z tym nie w pełnym garniturze królewskim wystąpił. Tak trzeba bogów też pogańskich, tańcząc przed tym bóstwa. Co jest odpowiednikiem wprowadzenia Arki Przymierza do Jerozolimy, to już niektórym wczoraj napomknąłem, a reszta niech myśli, jak będziemy się modlić z wami psami.
Kościele święty, chwal Twojego Pana. Chwal Jerozolimo Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Śle swe polecenia na krańce ziemi, a szybko mknie Jego słowo. On pruszy śniegiem jak wełną i szron rozsypuje jak popiół. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Gdy zbliżyli się do Jerozolimy, do Betanii i Betfage na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wyjściu do niej znajdziecie oślą uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przeprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz podeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je A niektórzy z rejestrujących tam pytali ich, co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośla. Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. Pozwolili im. Przyprowadzili więc ośla do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze. On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte słali na drodze. A ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach. Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, oto głód. A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niebu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie. Słyszeli to jego uczniowie. I przybyli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali świątyni, powywracał stoły, zmieniających pieniądze, ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. Nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich, mówiąc: czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie i szukali sposobu, aby go zgładzić, który bowiem lękł przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przychodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie, rzekł do niego: rabi, patrz, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Oto słowo Pańskie. Arka przymierza wprowadzana do świątyni, na razie do namiotu, spotkania z Bogiem Jahwe. To oczywiście było proroctwo, zapowiedź, że kiedyś zrealizowana Arka Przymierza, Bóg, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, wejdzie do Jerozolimy jako Pan zastępów, jako ten, który idzie pokonać prawdziwego wroga rodziny ludzkiej, świat złych duchów, demonów, których ludzie nie doceniają, a które się ukrywają za czynami ludzkimi. Gdy do Jerozolimy wkraczała Arka, jedynie obietnica Jezusa Chrystusa, to nie było żadnych problemów, entuzjazm, ale teraz, gdy wkracza ten, który będą człowiekiem, jest także po trzykroć świętym Bogiem, to już jest inaczej. Zawsze, kiedy będzie się pojawiać świętość Boga, to ludzie będą się rozwarstwiać. Jedni będą za, drudzy przeciw. Dlatego słusznie mój kolega, który mnie wtajemniczał w Pismo Święte, mówił: jeżeli Kościół nie byłby prześladowany, nie miałby przykrości, to jest zły znak, że już jest równo z duchem tego świata, że duch tego świata, szatan, nie czuje się zagrożony i żyje doskonale w syntonii przyjaźni z nami, którzy mamy reprezentować świętość Boga. To oznacza, że przez pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa dobrze było z Kościołem Chrystusa. I szatan próbował go to światło zgasić. Też gdy powstają nowe nurty, to mają opozycję. To znaczy, że znowu tutaj świętość Boga jest niemile widziana. Jak będzie źle w naszych czasach, będzie atak, to znaczy, że świętość Boga w Kościele wzrasta i agresja złego ducha będzie wzrastać. Wytłumaczmy te symbole. Symbol najpierw drzewa figowego, które jest nieurodzajne. Oczywiście, żebyśmy wiedzieli, że jest to jedynie symbol, przypowieść, tak zwany czyn proroczy. Święty Marek, pisząc, od razu szybciutko dodaje: nie był to czas na figi. W tym czasie drzewo figowe nie rodzi. 3-krotnie drzewo figowe rodzi w ciągu roku, bo drzewo figowe jest symbolem najpierw Boga Ojca, ale Bóg Ojciec też jest w epoce Syna i w epoce Ducha Świętego. Najlepsze owoce daje jesienią w epoce Ducha Świętego. Drzewo figowe, symbol przymierza. Coś, co łączy niebo z ziemią, bierze życie z ziemi, ale też i ze słońca. Gdyby Izraelici żyli przymierzem, które Bóg zawarł z nimi na Synaju, byliby drzewem figowym dla wszystkich narodów ościennych. Wszyscy ludzie doświadczaliby piękna duchowego tych ludzi, ich czynów, myśli i tak dalej. I każdy by pragnął poznać, mieć u siebie takie drzewo figowe. Bym powiedział, taką wiarę, wiarę w takiego Boga, którego symbolizuje drzewo figowe. Izrael niestety, jak wypowie Jezus Chrystus o świątyni, mój dom ma być domem modlitwy i, uwaga, dla wszystkich narodów. Lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Chcecie Mesjasza politycznego, mordercę pogan. Chcecie Mesjasza narodowego, w związku z tym Bóg Jahwe jest też Bogiem jednego narodu. A ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, zgodnie z tym, co Bóg powiedział Ojcu Wiary, który jest u początku 12 pokoleń Izraela. Takiego Boga nie ma, takiego Mesjasza Bóg nie obiecał. Jesteście bezpłodnym drzewem figowym. Poganie nie mogą przyjść i konsumować owoców miłości. Macie wrogie usposobienie w stosunku do pogan. I to jest w was dzieło szatana. To, co na początku miało w sobie Boga, już teraz ubecniacie sobą demona. Ducha pychy, ducha egoizmu, nacjonalizmu narodowego. Notabene, przy okazji, tam, gdzie jest nadmierny patriotyzm, miłość ojczyzny, u Polaków, u Ukraińców, u Niemców, u Litwinów, tam jest demon. Tam nie ma nic do powiedzenia miłość krzyża, miłość ojca do wszystkich narodów. Nie miejcie zaufania do patriotów. W świecie polityki krzyż jest nieużyteczny. On się nie nadaje. Albo będziemy uważać ten świat z mocy demona, tym samym uzdolnimy ludzi do jedności, albo będziemy uprawiać nic Syzyfa. Partie polityczne nigdy się nie zjednoczą. Jeżeli się zjednoczą, to pozornie. Nazajutrz rano przychodzili obok tego drzewa figowego, które już uschło od korzeni. I znowu Jezus wypowiedział bardzo dziwne słowa, które trzeba rozumieć i rozumieć właściwie. Piotr mówi, patrz, przekrojesz to drzewo i już nie żyje. Biedne drzewo, niewinne, nie był to czas na winy. Znowu tylko przypowieść o Izraelu, że Izrael się skończy. Izrael się skończy, nie jest zdolny do pełnienia właściwej misji. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, przenieś się i rzuć morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Jezus miał na myśli górę zła, bo Jerozolima była na górze. Górę zła, nieporozumienie, zwłaszcza świątynię jerozolimską. Teraz będzie unicestwione. To powie tej górze. Góra zła. Rzuć się w morze miłosierdzia, które ja zrodzę w krzyżu i zmartwychwstaniu. Rzuć się w morze miłosierdzia. Jerozolima, naród wybrany, będzie uratowany. Taka jest moc zbawcza prawdziwego Dawida. Jezus mówi, módlcie się nie o siebie, o to, że tam. Módlcie się, żeby mój krzyż nie był krzyżem daremnym. O to się módlcie. Ale uważajcie, pamiętajcie, że ja przyszedłem do jednego uzdolnić serce ludzkie, do przebaczenia. Nie myślcie o tych, których oglądacie w telewizji, że to z takiej partii i mówicie w sercu słowcz, takie że słowo wypowiada. Patrząc na programy o naszych braciach ze wschodu, nie wypowiadajcie żadnych epitetów. Tylko mówcie, Panie, rzucam go w morze Twego miłosierdzia. Dajcie moje życie za niego. A tak się stanie. I przebaczajcie. Pilnujcie przebaczenia. Gdy przebaczacie, szatan musi odejść z tego terenu. Szatan musi odejść. Wtedy ja wkraczam. Wtedy do tej prawdziwej świątyni, a prawdziwa świątynia człowiek, ja wkraczam. Jezus po uroczystym wjeździe do Jerozolimy najpierw, ponieważ przybył wieczorem, sobie obejrzał wszystko dokładnie, a tego łomotu dokonał następnego dnia, o poranku, żeby to doszło do arcykapłanów uczonych w piśmie w Jezusie. Żeby to doszło, żeby oni przyszli i byli słuchaczami Jezusa Chrystusa. Żeby przynajmniej raz posłuchali go i wszystko, co będzie mówił w przypowieściach o nich i do nich. Bo to były świątynie zamknięte na Mesjasza. Ważna jest katecheza o wejściu Jezusa do Jerozolimy, do świątyni, bo wy już wiecie, że świątynią jest każdy człowiek i w każdej Eucharystii on przybywa do swojej świątyni. A ostatni z 7 listów do gminy w Laodycei Jezus zmartwychwstały mówi: oto stoją drzwi i kołacą, kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego, będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Ta tajemnica wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, wejście do świątyni, nieustannie trwa. Gdyby ci, którzy przychodzą na mszę świętą, mieli wizję, że Jezus stoi przed nimi i puka, a oni jacy przyszli, tacy wyjdą, to by w ogóle nie przychodzili do świątyni.